Dzień dobry, witam wszystkich. Nie spodziewałem się tak dużo ludzi, że dzisiaj będzie w wakacje. Myślałem, że nas będzie dużo mniej, a to taka miła niespodzianka, że można tyle osób już dzisiaj widzieć. Po wakacjach, super sprawa. Chciałem na wstępie powiedzieć, że nie umawiałem się z Torkiem na kazanie dzisiaj, na temat kazania. A będzie bardzo podobny temat, bardzo podobny. Zaraz się przekonacie o tym. Nie umawiałem się, bo dzisiaj nie planowałem tego kazania. Michał napisał pod koniec tygodnia, że wraca z obozu i prosi kogoś, żeby może ktoś, kto ma więcej czasu, to mógł przygotować się dzisiaj do tego kazania. Ja miałem trochę więcej czasu i w tym urlopowym czasie, więc napisałem, nie ma sprawy, jeżeli jest taka potrzeba. Także to nie było absolutnie planowane. To po pierwsze. Od czego chciałem zacząć? Wiecie, wróciliśmy z wakacji, mieliśmy wspaniały czas z naszą rodziną, z Ewą też przez ostatni tydzień. I wczoraj moja żona zadała mi takie pytanie, kiedy siedzieliśmy w samochodzie i wracaliśmy do Warszawy. Co było dla ciebie najciekawsze w tym wakacyjnym czasie? Nie? Zawsze dzieci pyta też, ale i mnie dzisiaj, i mnie wczoraj spytała. I nie miałem wątpliwości, co było najciekawsze. Wiecie, nie woda, chociaż była piękna, piękne jeziora, nie morze, które było super i naprawdę mieliśmy rewelacyjny czas. A wiesz co, te wakacje były wyjątkowe, poznałem historię mojej rodziny. Może zabrzmi głupio dla niektórych z was, ale wiecie, ja wychowałem się w takim domu w zasadzie bez ojca, bez tej historii mojej rodzinnej. I w te wakacje, w ciągu 3 tygodni, doszedłem do 1850 roku w mojej rodzinie, co mi się nie zdarzyło ze strony mojej mamy. A to w 2 tygodnie jakoś tak się złożyło, że mogłem zobaczyć, kim był mój dziadek, kim był tak naprawdę, kim był mój pradziadek i kim był mój prapradziadek, który urodził się w 1830 roku, gdzieś w tych okolicach. I wiecie, co było w tym niezwykłego? Tak sobie pomyślałem, zawsze miałem taki może nie dyskomfort, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, ale że ja pochodzę z takiej mało znanej rodziny i wchodzę do rodziny Tołwińskich, która jest znana w całej Polsce. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, Pan Bóg zrekompensował to w nadmiarze, bo dzisiaj ja mogę powiedzieć, że pochodzę z bardziej znanej rodziny niż rodzina Tołwińskich, w tym ludzkim wymiarze. Ponieważ moja babcia nazywała się Marcelina Cegielska. I chyba nie muszę wielu z Wam tłumaczyć, kim byli Cegielscy. Kim był Hipolit Cegielski. Tak, tak. I mój Szymon, kiedy usłyszał tę historię, mówi, no tata, ale ja się uczę o nim w szkole. Ja mówię, tak, to jest ta rodzina właśnie, z tej rodziny synu właśnie pochodzimy. Z tej znanej rodziny, która jest podobno nawet najbardziej w tej z 10 najbardziej znanych w historii Polski rodzin, ona jest w tej pierwszej dziesiątce. Ale to jest tak oczywiście, to nie jest najważniejsze właśnie, też zaraz będę podkreślał, że nasze pochodzenie, owszem, jest ciekawe, jest interesujące. Fajnie jest patrzeć na tych swoich pradziadków, prawda, czy ktoś, kto żył przed tobą, skąd pochodzisz. I będę mówił o dziedzictwie właśnie dzisiaj. Będę mówił o dziedzictwie. Bo wiecie, pierwszą rzeczą, jaką chciałem się dowiedzieć, no chciałem coś o tym Hipolicie więcej się dowiedzieć Cegielskim, chociaż uczyłem się o nim w szkole, więc poszukałem w internecie książki na ten temat, na jego temat. Może nie ma za wiele, bo to może nie był taka znana osoba jak Piłsudski na przykład, nie? Ale znalazłem taką książkę bardzo ciekawą, Hipolit Cegielski i jego dziedzictwo. I właśnie to słowo dziedzictwo było to tym, co przykuło moją uwagę. Dziedzictwo, czyli to, co zostawiasz po sobie. To, co zostawiasz po sobie. I wiecie, on, ten Hipolit Cegielski, zanim przejdę do słowa, chciałem taki właśnie wstęp zrobić. On był takim, z tego co czytam właśnie w tej książce, był wielkim patriotą. Bardzo kochał Polskę, chociaż żył w zaborze pruskim wtedy, znaczy najpierw w zaborze rosyjskim, potem w zaborze pruskim, więc ta polskość była dla niego bardzo ważna. I on miał taką zasadę też, ponieważ był przemysłowcem, że będzie walczył o to, żeby polska produkcja, polska ziemia była w polskich rękach. To było dla niego takim sztandarowym hasłem, można powiedzieć, przewodnim. Był bardzo zdolnym człowiekiem faktycznie i zaczynał praktycznie od niczego. Doszedł do wielkiej fabryki, która zatrudniała kilka tysięcy ludzi tam w Poznaniu. Ale właśnie o tym mówił, że jego takim marzeniem, takim pragnieniem jest to, żeby to zawsze zostało w polskich rękach. Wiecie, kiedy jechaliśmy, teraz wracaliśmy z wakacji przez Poznań, na tych ziemiach zostało jeszcze oczywiście jakieś dziedzictwo, takie te fizyczne dziedzictwo po nim. Ale na tych ziemiach dzisiaj największą fabryką jest Volkswagen, który już nie jest polską firmą. I myślę, że on nie byłby zachwycony, kiedy by to zobaczył mimo wszystko. Pomimo tego, że tam na tej fabryce Volkswagena było takie piękne hasło, budujemy od podstaw w Polsce. Tak, że to jest tutaj w Polsce, ale jednak właściciel już nie jest polski. I to pokazuje nam, że inwestowanie w to ludzkie dziedzictwo jest, słuchajcie, przemijające. Nawet jeżeli ono jest najlepsze. Nawet jeżeli ma najlepszych fachowców, to I nawet ta pamięć pozostaje oczywiście, bo dzisiaj dzieci się uczą w książkach, prawda, o nim, natomiast tego dziedzictwa fizycznego już nie ma. Nie ma tej fabryki, prawda, która była znana na całym świecie, prawda, jego lokomotywy były tak jak nasze Solarisy dzisiaj, prawda, jeździły w każdym kraju w Europie i w Ameryce też, z tego co czytałem, więc to była potęga wtedy. A dzisiaj co zostało? Jakaś garstka, jakiś proch mały z tego wszystkiego, tak? I to mi pokazało, jak ważne jest dziedzictwo, ale w odniesieniu do naszego duchowego dziedzictwa, słuchajcie. W odniesieniu do tego, co słyszeliśmy dzisiaj, tylko ja troszeczkę rozszerzę ten temat. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać wam to, co tak od tygodnia chodzi mi po głowie właśnie i po sercu też, o tym duchowym dziedzictwie. Co to jest dziedzictwo w ogóle? Zastanawialiście się kiedyś, co to jest dziedzictwo? Ja tak lubię sobie czasami zacząć od definicji. Definicja, taka polska definicja słowa dziedzictwo, jest to ogół wartości w zależności od kontekstu, niemajątkowych lub majątkowych, odziedziczonych po przodkach lub poprzednich pokoleniach. To jest dziedzictwo. I rzeczywiście Biblia używa tego słowa, dziedzictwo. I wiecie co? Najważniejszą rzeczą w tym, żeby zrozumieć, jakie jest nasze duchowe dziedzictwo i jakie mamy dziedzictwo poprzez to, co wykonał Jezus Chrystus i poprzez to, co zostawił po sobie Jezus Chrystus, oczywiście jest to wieczne dziedzictwo, o którym Tolek dzisiaj mówił. Tak jest. Amen. Bez dwóch zdań. Natomiast pamiętajmy o tym, że dziedzictwo nie zaczyna się od jakiegoś konkretnego momentu. Jeżeli coś dziedziczymy, to od razu to dziedziczymy. To nie jest tak, że nasze dziedzictwo zacznie działać za 50 lat albo po naszej śmierci dopiero. Owszem, to dziedzictwo jest najważniejsze i tak jak jeszcze raz to podkreślę, nie ma co do tego dyskutować na ten temat. Natomiast dziedzictwo już działa. Ja nie wiem, czy zdajesz sobie, bracie i siostro, sprawę z tego, że ty już jesteś dziedzicem. Już jesteś dziedzicem, już odziedziczyłeś to, co Jezus Chrystus ci zostawił. I kiedy uczniowie, słuchajcie, byli z Chrystusem, to taka sytuacja była, kiedy Ewangelii Jana, chciałbym, żebyśmy ją na początek otworzyli, 16 rozdział Ewangelii Jana. Bo oni też tego nie rozumieli, oni nie byli w stanie tego zrozumieć. To słów, o których Jezus tutaj mówi. I on powiedział, 16 rozdział, otworzymy. Szesnasty rozdział i najpierw przeczytam więcej z tego fragmentu, ale chcę zacząć pierwszym, tym najważniejszym wersetem z tego rozdziału. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Słuchajcie, uczniowie nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi. Oni może słyszeli o Duchu Świętym w Starym Testamencie, że Duch działał, ale oni kompletnie nie rozumieli tych słów. I zaraz zobaczycie, że nie rozumieli. I Pan Jezus sprawdził ich serce i zobaczył, tak, oni faktycznie wiedział, że oni tego nie są w stanie zrozumieć. Właśnie bez mocy Ducha Świętego nie są w stanie tych słów zrozumieć. Słuchajcie, chodzicie z Jezusem, wyobraźcie sobie tę sytuację. Jesteście jednym z uczniów. Chodzicie z Nim przez wiele lat. Widzicie, jak działa, jakie cuda czyni, prawda? Jak jest dobrze nam z tym Jezusem, prawda? Jaki On jest kochany, prawda? Jak On nas rozumie, jak On nam pomaga. I przede wszystkim, co głosi. I wyobraźcie sobie, Jezus mówi, lepiej będzie dla was, jak ja sobie odejdę. No co byście zrobili? No popukalibyście się w głowę. Mówi, jak Panie Jezu, jak możesz mówić w ogóle takie rzeczy? I oni tak samo zareagowali. Może nie popukali się w głowę, ale tak samo zareagowali. Oni nie wiedzieli, o co chodzi w ogóle w tym, to co Jezus do nich mówi. Nie wiedzieli, o co chodzi. I zaraz zobaczycie dalej. Jest to absurdalne oczywiście dla nich, ale Jezus powiedział prawdę. Jezus powiedział prawdę. I dopiero potem to zrozumieli. Jana 16 rozdział od wersetu 13 będę czytał. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść wam, oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z Niego weźmie i wam oznajmi. Mówili tędy niektórzy z uczniów. Zobaczcie, tu już jest reakcja uczniów na to wszystko, na te słowa, które Jezus powiedział. My tak sobie czytamy to w Biblii i mówimy, no to tak, Jezus mówi oczywiste rzeczy, prawda? A dla nich nie było to oczywiste, tak jak powiedzieliśmy sobie. I zobaczcie ich reakcję. Mówili tędy niektórzy z uczniów, Jego między sobą, cóż to znaczy? Co mówi do nas? Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie? I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie? I to, bo idę do Ojca? Poznał Jezus, że Go chcieli zapytać i rzekł im, Pytacie się nawzajem o to, co powiedziałem. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znów krótki czas, a ujrzycie mnie. Zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Jezus przyszedł założyć coś zupełnie nowego i o tym dzisiaj chciałem mówić. To jest właśnie dziedzictwo, które mamy w Chrystusie. To, co właśnie mamy, to określał dwa słowa. Boże Królestwo, słuchajcie. Boże Królestwo, które jest już dzisiaj w duchowym aspekcie dostępne dla nas też, tak? Bo Bóg jest duchem, tak? I nie będzie czas, kiedy to Królestwo będzie fizyczne. I chwała Bogu za to. I czekamy na ten czas, prawda? Czekamy na ten czas, kiedy będziemy wiecznie cieszyć się tym fizycznym, namacalnym Królestwem. Kiedy będzie czas, kiedy będziesz mógł podejść do Jezusa i Go uściskać. Nie wiem, jak to będzie możliwe. Ale myślę, że będzie tak. Mam taką nadzieję w sercu, że będzie taki moment, że będziesz mógł fizycznie do Niego przyjść, fizycznie Go uściskać, przytulić się może do Niego. I każdy z nas myślę, że ma takie pragnienie. Jeżeli kocha Jezusa, to ma takie pragnienie, że ten czas kiedyś nadejdzie. I że Jezus będzie fizycznym królem w swoim królestwie. Ale dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy to królestwo już jest, ale jest duchowe. Tak? Jezus o tym mówi, bardzo, bardzo wyraźnie o tym mówi. Bardzo wyraźnie o tym mówi. Wiecie, tutaj jest takie słowo, kobieta gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I chciałem wam opowiedzieć jeszcze jedną historię, taką, która się wydarzyła tak na gorąco wczoraj. Wczoraj do mnie, kiedy poszedłem na spacer, wczoraj po południu, dzwoni do mnie moja żona i mówi, słuchaj, tu jest jakiś pan, który do nas zadzwonił. I on prosi, żeby pomóc mu przy samochodzie, bo on już siedzi którąś noc w tym samochodzie. Wiecie, pod centrum zdrowia dziecka stoją czasami samochody, w których śpią rodzice. Ja już się przyzwyczaiłem do tego widoku trochę. Na początku jakoś tak trochę dziwne to było, ale tak jest. Bo po prostu może jedno dziecko, jeden rodzic tylko przebywać przy dziecku w szpitalu i drugi rodzic po prostu się wymienia z nim. Oni co 3 godziny, tam co 3-4 godziny czasami się wymieniają. I to jest przykry widok oczywiście, bo widzisz, jak ci ludzie funkcjonują. I przyszedł ten człowiek i Ewa mówi, czy my mamy kable rozruchowe, możemy mu pomóc? Ja mówię, nie możemy mu pomóc, bo nie mamy akurat czegoś takiego. Ale kiedy wróciłem do domu wieczorem, Ewa mi mówi, opowiedziała mi całą historię, którą się dowiedziała, że ten człowiek tutaj jest, bo niedawno narodziło mu się dziecko i po ludzku mówiąc jest w beznadziejnym stanie. Ma wodogłowie, ma jakieś duże problemy jeszcze, no może w każdej chwili umrzeć. I tak sobie pomyślałem, właśnie przechodziłem i widziałem właśnie, że się pewien człowiek w tym samochodzie. Co możemy mu zaoferować? Nic nie mogę mu dać. Ale Jezus powiedział takie słowa. Pamiętacie? Nie Jezus powiedział takie słowa, tylko apostołowie powiedzieli takie słowa. Pamiętacie, jakie powiedzieli? Złota i srebra mi brak, tak? Tak? Dzieci się uczą tej piosenki na szkółce chyba. Ale to, co mam, daję ci. W imię Jezusa Chrystusa wstań, powstań i chodź. I mówię, ja oczywiście nie jestem Jezusem. Ale mogę dać to, co mogę dać temu człowiekowi. Mówię, panie Piotrze, miał na imię Piotr, mówię, widzę, że pan, może pan przyjdzie do nas do domu po prostu i nie wiem, wykąpie się albo, nie wiem, coś zje przynajmniej, jak po ludzku, nie, w tym samochodzie. On bardzo skromny człowiek, bardzo, bardzo taki widać, że przedsiębiorczy też, ale no, ta sytuacja go trochę wybiła z tego rytmu. I mówi, no nie, ja wie pan, ja nie potrzebuję naprawdę, ja sobie wszystko tutaj dobrze radzę, ale no, jak pan mnie zaprasza, to na kawę się zgodzę, że na kawę rano przyjdzie. No i dzisiaj rano przyszedł do nas na kawę i Ewa go zaprasza do domu. On mówi, nie, ja tutaj na dworzu będę siedział, bo ja dużo palę. I mówię, tak? On mówi, no tak, ja palę 3 paczki papierosów dziennie. 3 paczki papierosów dziennie. Wiecie, to jest ilość absurdalna. 3 paczki. Ja paliłem kiedyś w życiu i dla mnie 3 paczki to jest astronomiczna ilość. To jest 60 papierosów dziennie. Dzisiaj tak na szybko policzyłem, to jest 1500 zł mniej więcej miesięcznie na same papierosy. Ale on mówi, zaraz dalej do tego przejdę, on mówi, wie pan, ja bym to zostawił, ja bym nie poskładał się psychicznie teraz. Jestem tak roztrzęsiony, jestem tak po prostu w takim stanie, że po prostu no, nie jestem w stanie funkcjonować bez kawy i papierosów. I mówię, i zaczęliśmy rozmawiać dzisiaj trochę, mówi, wie pan co, ja nie mogę się powstrzymać, kiedy patrzę na tą moją córkę, ona ma 2 tygodnie, nazywa się Klara. Jeżeli ktoś z was chce, może się też o nią modlić, jeżeli macie takie pragnienie. I mówi, nie jestem w stanie powstrzymać łez, kiedy tam wchodzę. Nie jestem w stanie powstrzymać, bo widzę, jak ona bardzo cierpi. I ojciec, mówię, dla mnie to jest naturalne, że po prostu nie ma się czego wstydzić tych swoich łez. Mówię, kiedy ja wchodzę, to jest przewyższa mnie. I właśnie tak jest tutaj w tym wersecie, który o tym mówi, doceniamy swoje dzieci, tak? Powinniśmy doceniać, kiedy są zdrowe, kiedy jest wszystko ok. Czasami, jak widać, nie jest ok, ale nawet w świecie dla ludzi to jest tak cenny skarb, o którym właśnie mówił Jezus Chrystus, tak cenny, przyrównał to do tej kobiety, która rodzi w tych bólach, ale potem, kiedy urodzi to dziecko, tak, to jest to dla niej tak cenne, że ona zapomina o tym cembulu. I kiedy spojrzałem na tego człowieka, to pomyślałem, że dokładnie to samo. Tak? Ja nie wiem, czy ja bym był w stanie mieszkać w samochodzie i spać po 3 godziny, nie wiem, ale po prostu widać tą determinację też w ludziach, nie? Że takie ziemskie rzeczy, te przyziemne, bo to jest przyziemna rzecz, prawda? Chociaż można powiedzieć bardzo najważniejsza, tak, po ludzku mówiąc, w tym ludzkim aspekcie, jako twoje dzieci, ale w naszym duchowym aspekcie, czy my doceniamy te dziedzictwo, które mamy w Chrystusie? Słuchajcie, to jest moje pytanie. Czy ty doceniasz to, co Jezus Chrystus ci zostawił? A zostawił ci naprawdę dużo. I kiedy patrzysz na ludzi w świecie i patrzysz na swoją pozycję, to widzisz różnicę dopiero. To widzisz różnicę. Jesteś skonfrontowany z tym. Powiedzcie, my się tak przyzwyczajamy do pewnych rzeczy. Przyzwyczajamy się, że znamy Boże Słowo, że znam Boże obietnice i tak dalej, i tak dalej. Ludzie tego nie znają. To jest niezwykłe po prostu. On potrzebuje tych używek, żeby w ogóle funkcjonować. To nie jest kwestia, że on sobie używa tego, żeby się dobrze czuć. On mi mówi dzisiaj, ja bez tego po prostu, rozmawialiśmy, jakby odstawił te wszystkie papierosy dzisiaj, to on by w szpitalu od razu wylądował. Bo nie mógł po prostu, nie mógłby funkcjonować. To jest takie zniewolenie po prostu, tak silne, słuchajcie. I ja teraz, moje pytanie właśnie brzmi, czy doceniasz dziedzictwo, które zostawił ci Jezus Chrystus już teraz? Już teraz, które się nazywa Duch Święty, które się nazywa Królestwo Boże. I chciałbym, żebyśmy przeszli do tego i powiem tylko, mamy się z czego weselić. Mamy się z czego weselić, bracia i siostry. Naprawdę. Czasami naprawdę nie doceniamy tego, co mamy. To jest dla nas takie naturalne, takie zwykłe. No tak, Duch Święty, no tak, oczywiście, że został dany każdemu wierzącemu. Każdy z nas o tym wie. Ale co ty masz w tym Duchu Świętym? Zastanawiałeś się kiedyś? Jaki potencjał, jaką potęgę Bóg zostawił tobie? Jaką moc, której nie ma świat? Której nawet świat nie jest w stanie w ułamku procenta zrozumieć. Nie jest w stanie zrozumieć. Zupełnie nowy wymiar i zupełnie nowa rzeczywistość. Królestwo Boże. I ten werset taki najważniejszy, który chciałem dzisiaj przeczytać, jest zapisany w liście do Rzymian. Wszyscy go doskonale znamy, ale chciałbym, żebyśmy go jeszcze raz dzisiaj bardzo dokładnie przeczytali. List do Rzymian, 14 rozdział i werset 17. Ja też go zawsze znałem, ale nigdy w ten sposób na niego nie patrzyłem, wiecie? I chciałem się dzisiaj z wami właśnie podzielić tym moimi przemyśleniami na temat tego fragmentu. List do Rzymian, rozdział 14, werset 17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Wiecie, kiedy ja czytałem ten fragment, to zawsze mi się wydawało, że ten radość w Duchu Świętym jest taka wisienka na torcie. Zawsze mi się tak wydawało. Czyli jest ok, jest Królestwo Boże, to jest pokój, sprawiedliwość plus radość w Duchu Świętym. I w tym tygodniu zdałem sobie sprawę, że troszeczkę źle patrzyłem na ten werset, bo on wtedy mija się z kontekstem tego, co to jest Królestwo Boże. Bo Królestwo Boże to jest sprawiedliwość w Duchu Świętym, Królestwo Boże to jest pokój w Duchu Świętym i Królestwo Boże to jest radość w Duchu Świętym. Te trzy rzeczy. I Pan Jezus zrobił tutaj konfrontację. Słowo Boże tutaj, apostoł Paweł pisze, że jest zrobiona konfrontacja. Albowiem Słowo Boże to nie pokarm i napój. Pokarm i napój są czymś namacalnym, prawda? Możemy próbować. Ja bardzo lubię jeść. Zawsze nie kryję się z tym. Zawsze jak jedziemy, to tak planuję, żeby w jakimś dobrym miejscu się. Moja żona mówi, jedzenie to nie jest wszystko, to nie najważniejsza rzecz. No okej, nie najważniejsza, ale ja lubię. Więc tak planuję jazdę, żeby zatrzymać się w jakimś miejscu, gdzie można coś dobrego zjeść. Wiecie, i to jest przyjemne, tak? I to jest nie tylko przyjemne, ale jest niezbędne, prawda, człowiekowi. No, człowiek nie jest w stanie funkcjonować bez picia, chyba nawet, nie pamiętam ile tam jest określony czas, chyba doba czy dwie, i bez jedzenia te kilkanaście czy tam kilkadziesiąt dni, prawda? To jest niemożliwe, żeby ludzki organizm po prostu mógł egzystować. Więc Pan Jezus tutaj takie zestawienie zrobił, że to nie jest coś złego porównanego z czymś dobrym, tylko to jest coś ziemskiego porównane z czymś nadnaturalnym. Coś ziemskie, ten ziemski aspekt, jedzenie i picie. Oni to dobrze rozumieli też, no każdy to rozumie, czym jest jedzenie i picie, prawda? Niektórzy lubią jeść, niektórzy nie lubią jeść, ale każdy musi jeść. Nie ma takiej opcji. Nie możesz po prostu powiedzieć, ja od dzisiaj postanawiam, że w ogóle nie będę jadł. Okej, możesz postanowić. Zobaczymy, jak długo ci się to uda. Czy będziemy mogli się spotkać za 2 miesiące i powiesz, udało mi się. Wątpię. Ale tu jest powiedziane, Królestwo Boże to nie pokarm i napój. To nie jest coś fizycznego. Nie da się tego dotknąć w taki namacalny sposób. Tak jak powiedzieliśmy, Bóg jest duchem. Jego królestwo jest duchowe. Dzisiaj jest duchowe. Będzie fizyczne, ale dzisiaj jest duchowe, Jezus mówi. Dzisiaj jest duchowe. I to te trzy słowa tutaj, te trzy słowa mnie zainspirowały. Sprawiedliwość w Duchu Świętym właśnie, pokój w Duchu Świętym i radość w Duchu Świętym. I słuchajcie, to są te trzy aspekty Bożego Królestwa, czego nie jesteśmy w stanie, jeszcze raz to powiem, nie jesteśmy w stanie sami z siebie mieć. Nie jesteś w stanie sam z siebie mieć prawdziwej sprawiedliwości, chociaż może to zabrzmi nielogicznie, bo no powiesz, ja jestem człowiekiem, który jestem chrześcijaninem, czytam Boże Słowo i postępuję sprawiedliwie. Tylko powiedz mi, czy zawsze postępujesz sprawiedliwie? Bo wątpię, że zawsze w 100% postępuję sprawiedliwie. Żydzi też uważali, że postępują sprawiedliwie. Mieli 613 przykazań. Plus 10 tych objawionych przez Mojżesza i 613 dodatkowych. I nie było ani jednego, który by wykonał te wszystkie przykazania. Ani jednego sprawiedliwego, Pan Jezus powiedział, nie ma. Ani jednego, chociażbyś się najbardziej starał. I tak samo jest z każdym tym aspektem. Pokój. Pokój w Duchu Świętym. Czy jesteś w stanie mieć pokój sam z siebie? Ktoś tutaj jest na sali, kto może powiedzieć, ja mogę sam z siebie mieć pokój. Wątpię. I słyszałem taki ciekawy przykład. Możesz kupić sobie najlepsze łóżko. Najlepsze łóżko. Nie z Ikei, takie wiecie, tam super jakiegoś salonu za 10 tysięcy na przykład, ale nie możesz kupić snu. Tego nie możesz już kupić. To jest tylko coś, co daje ci Bóg. Kiedy możesz położyć się i zasnąć. Co Boże mówi, psalmy mówią, położyłem się i zasnąłem. I to jest ten pokój, który nie jesteś w stanie w żaden sposób na niego sobie zapracować. To może ci dać tylko Bóg przez Ducha Świętego. I w końcu radość. Zaraz będę omawiał każdy ten aspekt. Radość w Duchu Świętym. Dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Możesz udawać, że jesteś radosny, ale jeżeli ty nie masz tego Bożego, tej Bożej radości danej w Duchu Świętym, to ty tylko na zewnątrz będziesz radosny. Będziesz się uśmiechał. Wiecie, ja, jak wiecie, ja często do Szwecji jeździłem w swoim życiu i oni zawsze się uśmiechają. Zawsze się uśmiechają. W sklepie ekspedientki, ludzie na ulicy. Jest to bardzo przyjemne. I zawsze sobie pomyślałem, Boże, jaki to jest szczęśliwy naród. Oni się wszyscy uśmiechają. Idę do sklepu, pani w kasie się uśmiecha do mnie. Sąsiad się uśmiecha do mnie. Ludzie na ulicy się czasami do mnie uśmiechają. Tak po prostu. Mówię, szczęśliwy naród. Ale potem ten mój wujek mi opowiada, wiesz, jaki to jest szczęśliwy naród? Że oni przychodzi weekend i oni się zamykają w swoich domach i mają litr wódki. Taki to jest szczęśliwy naród. Tak wygląda właśnie ta radość zewnętrzna. Kiedy człowiek, nie pokazują tego oczywiście, zawsze na zewnątrz są uśmiechnięci. Tylko pytanie, jak wewnątrz są uśmiechnięci, tak? Jak ta radość w nich wygląda? Ja nie mówię o wszystkich, żeby nie uogólniać, ale jest dużo takich przypadków niestety. Jest dużo depresji, jest dużo takiego negatywnego tam myślenia. Cały czas. Nic się nie zmieniło. Ale Bóg mówi, radość w Duchu Świętym, Jezus mówi, to jest zupełnie coś innego. To ma zupełnie inny wymiar, inną rzeczywistość. I są trzy greckie słowa właśnie tutaj użyte. Chciałem powiedzieć je, nie musicie ich zapisywać, ale tak z ciekawości chciałem je powiedzieć, jak one brzmią po grecku. Dikanosyne to jest ten sprawiedliwość, eirene to jest pokój i chara to jest radość. To są trzy rzeczy, które określają Boże Królestwo, o których Słowo Boże mówi, że są reprezentantami Bożego Królestwa, ale to wszystko jest w Duchu Świętym. To nie jest oderwane od Ducha Świętego. On jest tym spoiwem, które nadaje moc temu, bo sam z siebie nie możesz tego mieć. Nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Przeczytam kilka fragmentów na początku na temat sprawiedliwości. Wiecie, ale moje zdanie zacznę. Wiecie, tak, oczywiście Duch Święty jest tym, to jest jego główna rola, żeby otwierać przed nami Boże Słowo. Tak? Wszyscy się z tym zgodzimy. Słyszeliśmy to dzisiaj i to absolutna prawda. Absolutna prawda. Po to jest pierwszorzędna rzecz, której Bóg zaplanował rolę Ducha Świętego dla Kościoła, żeby otwierał przed nami Boże Słowo. I też mi przyszedł taki przykład do głowy, kiedy byliśmy tam w domu tych moich dziadków. Ewa tam dużo rzeczy znajdywała w tym domu jeszcze i poprzywoziła różne ciekawostki. Między innymi znalazła pieczątkę mojego dziadka. Pieczątkę, tak mówicie, kiedyś mój dziadek był nauczycielem. I kiedyś było tak, że nauczyciel miał swoją pieczątkę, nie tak jak dzisiaj tylko się podpisuje, a każdy nauczyciel miał swoją pieczęć, którą stawiał, pewnie, nie wiem, nie odkryłem jeszcze, co jest tam napisane, ale właśnie to jest kluczem, że Ja nie jestem w stanie rozszyfrować, co tam jest napisane w tej chwili. Bo wiecie, nie dość, że te litery są takie po niemieckie, ten to jeszcze odwrotnie są, pieczątka jest odwrotnie, ten tekst idzie. I próbowałem tam i z lupą, i bez lupy, i nie byłem w stanie. Wczoraj byłem w sklepie, kupiłem taką poduszkę z tuszem i myślę, że jak odbiję, to dopiero się przekonam, co tam na tej pieczątce jest. I to jest właśnie tak, to jest właśnie ta główna rola Ducha Świętego. On jest tą poduszką i tym atramentem dla każdego wierzącego człowieka, przynajmniej powinien być, że on odsłania to, co jest dla wielu ludzi zasłonięte. Wiecie, na świecie mamy mnóstwo teologów, całe uczelnie teologiczne, tylko niekoniecznie mamy całe rzesze nawróconych ludzi. To nie jest jedno z drugim połączone. To, że ktoś zna Boże Słowo, to nie znaczy, że rozumie to Boże Słowo. Bo jeżeli nie ma tej mocy Ducha Świętego, to on może, wiecie, jak na tą pieczątkę patrzę. Można patrzeć i nie widzieć nic, co tam jest napisane. Albo można nie rozumieć po prostu, co tam jest napisane. Zmysłowo tego nie pojmiemy, tak po prostu, taką naszą ludzką inteligencją. Jest to niewykonalne, ale kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy przychodzi ze swoją mocą i jest tą poduszką, wiecie, z tuszem, nawet jakbym znalazł tą poduszkę z tuszem tam w tym domu, jakby Ewa znalazła tą poduszkę z tuszem, to ona jest bezużyteczna, bo ten tusz już wysechł. Ale właśnie Duch Święty, tak dzisiaj sobie pomyślałem, jest tym, który zawsze daje świeżą tą poduszkę. Kiedy czytasz słowo, to ono jest zawsze świeże. Często Bóg, macie to? Często Bóg nowe rzeczy pokazuje. Czytasz werset, 20 razy go czytałeś, a Bóg pokazuje ci dzisiaj zupełnie coś świeżego. Zupełnie coś nowego w swoim słowie, przez Ducha Świętego właśnie. I to jest właśnie wspaniałe w roli Ducha Świętego. Także to jest oczywiście główny cel Świętego, Ducha Świętego, dla którego Bóg zesłał Ducha Świętego dla każdego wierzącego, jak czytamy. Dla każdego wierzącego. Jeżeli chcesz czytać Boże Słowo, Bóg ci pomaga w tym. Daje ci narzędzie. Daje ci moc. Ewangelia Jana, dalej jesteśmy w Ewangelii Jana. Tak, mam nadzieję, że nie pomieszałem tutaj z tego wszystkiego wersetów. Trochę sobie poprzestawiałem te fragmenty wypowiedzi. I tu jest zapisane w 8 wersecie, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Tak? To jest też rola Ducha Świętego, prawda? Zgodzicie się ze mną? Zgodzicie się z Chrystusem, bo to jest Jego wypowiedź. Chyba każdy się zgodzi, nie? I tu jest mowa, że Duch Święty przekona o sprawiedliwości. Przekona o sprawiedliwości. To jest znowu jeden z Jego narzędzi. Jeden z Jego narzędzi, że przekona świat o sprawiedliwości. Wiecie, tak sobie pomyślałem, tak, czytamy Boże Słowo. Mam nadzieję, że każdy z nas czyta regularnie Boże Słowo, ale mamy w swoim życiu tysiące różnych sytuacji. Takich właśnie nawet, jak mieliśmy wczoraj. I takich sytuacji jest cała masa w życiu. Wiecie, nie zawsze jest moment, żeby studiować i szukać w Bożym Słowie, jaka jest Boża odpowiedź. Znacie to? Że nie zawsze jest moment na to, żeby otworzyć Biblię. Znamy Biblię, powinniśmy znać Biblię i Duch Święty często właśnie w ten sposób działa, że przypomina nam Słowo. Przypomina nam Słowo, które jest odpowiednim Słowem na ten moment. Ale też daje nam poczucie, co mamy powiedzieć i daje nam Słowo, które mam powiedzieć. Jeżeli chodzisz w mocy Ducha Świętego, to wiesz, o czym mówię. To wiesz, o czym mówię. Tak jest, że są sytuacje, że widzisz, że po prostu zupełnie co innego byś powiedział, a powiedzieli właśnie to, co trzeba. I to przyniosło owoc często. Ja miałem takie sytuacje w swoim życiu. Nie mówię, że zawsze i nie chcę tutaj się kreować na jakiegoś takiego człowieka, wiecie, że pozjadałem wszystkie rozumy na ten temat, ale tak jest. Bo to mówi Boże Słowo, nie? Że Duch Święty jest dany ci po to, aby dać ci sprawiedliwość, abyś zawsze mógł postępować sprawiedliwie. Abyś miał narzędzie, które mówi do twojego sumienia, do twojego serca, abyś miał tego Ducha Świętego, który daje ci mądrość, jak postąpić w danej sytuacji. Bo nie zawsze wszystko jest, każdy szczegół jest określony w Bożym Słowie. Podejmujemy, wiecie, 100 tysięcy decyzji czasami, drobnych, większych, największych, różnych, w ciągu jednego dnia. Może 100 tysięcy przesadziłem, ale dużo. I potrzebujemy mądrości do tego. I zaraz o tym będę dalej mówił. Potrzebujemy mądrości. Chcemy mądrości. Chcemy, modlimy się o to. Panie, żeby te decyzje, które podejmuję, żeby były zgodne z Twoją wolą, prawda? Wielu z nas tak się modli. I to jest bardzo dobre. I to jest bardzo dobre. Ale wiecie, sami z siebie nie jesteśmy w stanie wykrzesać tej mądrości. I wykrzesać tej sprawiedliwości. Co jest w danym momencie sprawiedliwe, a co jest niesprawiedliwe. Czasami wiemy, oczywiście. Przychodzi nam od razu, wiecie, słowo do głowy. Ale czasami jest tak, że zastanawiamy się, mówimy, Boże, ale co ja mam zrobić? Nie? I wtedy właśnie wchodzi do akcji Duch Święty. I On ci mówi, co masz zrobić. Przekonuje ci, co masz zrobić. Pokazuje ci pewne rzeczy. Tylko chciej mu ufać. Chciej chodzić w Jego mocy rzeczywiście, w tym duchowym dziedzictwie, które dało ci dane już. Które ty masz. Tylko pytanie, czy korzystasz z tego? Czy chcesz z tego korzystać? A gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. To jest Jego rola. On odsłania słowo, on pokazuje słowo, on pokazuje, czym jest prawdziwa Boża sprawiedliwość. Przypomina słowo i daje słowo, tak? I wykonuje to słowo. Przez nas, słuchajcie, zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób Duch Święty może przekonywać świat o sprawiedliwości? No, czy może przez drzewa na przykład? Czy może przez zwierzęta? No, dla Boga wszystko jest możliwe, można powiedzieć, tak? Ale Bóg po to ma swoje dzieci, żeby Duch Święty przekonywał Bożym Słowem, właśnie przez Ducha Świętego, przez wierzącego człowieka. Że jesteś tym narzędziem, nie? Pan Jezus powiedział, jak wy nie będziecie mówić, to kamienie będą mówić, prawda? Ale On oczekuje od nas, że będziemy wypełniać Jego wolę i daje nam to narzędzie. Daje nam to doskonałe narzędzie, które nam zostawia, prawda? Właśnie ten aspekt Królestwa Bożego, tego duchowego Królestwa, które jest obecne już dzisiaj na ziemi. Rzymian, list do Rzymian, kilka fragmentów dzisiaj chciałbym, żebyśmy otworzyli. 3 rozdział. Trzeci rozdział listu do Rzymian, przeczytam od wersetu 21. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Zobaczcie, dla wszystkich, jest podkreślenie dla wszystkich, nie dla wyjątkowych. Nie ma wyjątkowych ludzi, którym została objawiona sprawiedliwość. Dla wszystkich. Każde Boże dziecko ma zagwarantowane objawienie Bożej sprawiedliwości. Właśnie w Duchu Świętym. Dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I to mi się bardzo podoba, że to jest dane dla wszystkich wierzących. Możesz sobie czasami myśleć, o, ja nie jestem taki duchowy. Ja nie umiem korzystać z tej Bożej mocy. Ale tu jest Słowo Boże mówi, że dla wszystkich wierzących. Jezus zaplanował to dla wszystkich wierzących, dla każdego dziecka, które powołał i które jeszcze powoła, zanim przyjdzie. 8 rozdział, 10 werset. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. I tutaj posłużę się Biblią Gdańską, bo tu jest troszeczkę inaczej przetłumaczone w Biblii Gdańskiej, co mi się bardziej, no, to tak bardziej mi pasowało do tej właśnie roli Ducha Świętego, nie ukrywam. Ale jest powiedziane, jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy dla sprawiedliwości. Nie przez usprawiedliwienie, nie przez sprawiedliwość, ale dla sprawiedliwości. I to jest piękne słowo, słuchajcie. Kiedy przeczytałem to mnie strasznie poruszyło. Bo pomyślałem sobie, to jest niesamowite, że Bóg, pomimo że wiemy, że wie, że jesteśmy grzesznymi ludźmi, daje nam Ducha Świętego, który może działać sprawiedliwością w nas, grzesznych ludziach. I to wtedy ma sens, słuchajcie. Jeszcze raz przeczytam. Jeżeli Chrystus jest w was, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to nawet jeżeli nie jesteś doskonały, to dziedzictwo, które masz w sobie, które zostało ci dane, nawet jeżeli ciało jest martwe z powodu grzechu, bo dla Boga ciało nasze jest martwe z powodu grzechu. On nienawidzi grzechu i wie, że nie jesteśmy doskonali. Zdaje sobie z tego w pełni sprawę. I jest to słowo, że mówi, jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy dla sprawiedliwości. Duch jest żywy dla sprawiedliwości. Jesteś przeznaczony jako człowiek wierzący po to, żeby być przykładem, żeby głosić sprawiedliwość w mocy Ducha Świętego. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Że ludzie patrzą na nas zupełnie inaczej. Powinni przynajmniej patrzeć. I taka konfrontacja, którą my mieliśmy dzisiaj rano z tym panem Piotrem, ona doskonale to pokazuje. Gdzie byłem kiedyś, prawda? Gdzie byliśmy kiedyś, a gdzie jesteśmy dzisiaj? Gdzie ludzie są dzisiaj, a gdzie my jesteśmy dzisiaj? Wiecie, to dopiero trzeba się zmierzyć z taką konfrontacją, żeby docenić to. Żeby docenić to, jak ogromne błogosławieństwo mamy dane od Boga. To nie jest tylko teologiczna fraza. To nie jest tylko teologiczna fraza, to jest Boża moc, która jest dostępna dla ciebie, dla każdego z nas. List do Filipian, 1 rozdział. Ten werset też bardzo lubię, ten fragment. List do Filipian, 1 rozdział, wersety od 9 do 11. Zobaczcie, co Paweł pisze do tego zboru. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w co? W poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga Ojca. Pełni owocu sprawiedliwości. Czy chcesz być w swoim życiu pełny owocu sprawiedliwości? Myślę, że takie powinno być nasze nastawienie serca. Chrystus też tego chce. I słowami apostoła Pawła mówi to do zboru do Filipian i do każdego z nas. Pełni owocu sprawiedliwości, abyście umieli, po co? Abyście, to co o czym mówimy, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Żeby nie było sytuacji, która może cię zaskoczyć, krótko mówiąc, tak? Że ty usiądziesz i powiesz, Boże, co ja mam zrobić w tej sytuacji? Ja nie wiem, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. I wiesz, będziesz siedział 2 tygodnie i się zastanawiał nad tym. I to popadniesz we frustrację, bo powiesz, no nie umiem podjąć decyzji. Ale Bóg mówi, daję ci narzędzie. Daj ci narzędzie, które umie otwierać Boże Słowo przed tobą, które umie oświecać Boże Słowo przed tobą, które współpracuje z twoim sercem i z twoim sumieniem. Daję ci to narzędzie. Ono jest dostępne dla ciebie. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy. Czyści i beznagani. To też nie jesteśmy w stanie sami osiągnąć. Słuchajcie. Czyści i beznagani. Człowiek czysty to człowiek czysty. Wystarczy, że mu spadnie jakiś brud i już nie jest czysty. Tak? Ale Bóg inaczej na to patrzy. Bóg mówi, daję Ci moc, która będzie przekonywać Cię o Twoim grzechu, gdzie będzie przekonywać Cię, żebyś wyznawał, żebyś oczyszczał się, prawda, przede mną. Daję Ci moc do tego. Duch Święty daje poznanie i daje doznanie, tak? On działa w Twoim sercu, Jego moc jest aktywna. Okej, niektórzy są tacy, którzy uważają, że to nie jest prawda. Mają prawo tak uważać. Ja nie wierzę w to, od razu mówię. Ja wierzę, że Duch Święty ma moc. Ma moc. Nie musi być to spektakularna wcale moc. Ale to jest moc. To jest moc, która działa. Ona nie przeminęła, nie wyczerpała się gdzieś na przestrzeni czasu. Ona jest cały czas dostępna dla każdego człowieka wierzącego. I Bóg chce, żeby z tego korzystać. Daje poznanie, tak? Owszem, daje poznanie. Otwiera przed to Boże Słowo, ale daje też to doznanie, tą moc. Moc Bożą, która pomaga ci żyć po prostu, krótko mówiąc. Która jest siłą, która pomaga ci żyć, która pomaga ci, przemawia właśnie, tak jak powiedzieliśmy, do twojego serca, tak? Przemawia do twojego sumienia często. Duch Święty mówi do naszego sumienia i czasami wiemy, że robimy coś niewłaściwego, prawda? Nie musimy otwierać Biblii, że czasami wiemy, że robimy coś niewłaściwego. Duch Święty przekonuje się o tym i pokazuje ci to. I to jest też niezwykłe. Dobra, tyle o sprawiedliwości. Nie mamy czasu, bo to jest osobny temat, bardzo duży. Ale widzicie, że jest to jedna z ról Ducha Świętego, żeby pokazywać sprawiedliwość, żeby przekonywać nas o sprawiedliwości. Czym jest prawdziwa sprawiedliwość? Dalej, pokój. No to jest rzecz bardzo ciekawa i abstrakcyjna w dzisiejszym świecie. Ludzie dzisiaj nie są w stanie zrozumieć, czym jest pokój. Kiedy zapytacie się człowieka na ulicy, czym jest dla niego pokój, zróbcie taki eksperyment. Czym jest pokój dla Pana? Ja rozmawiałem, pytałem się i czasami i najczęściej, wiecie, ludzie rozumieją to tak, że jest to po prostu stabilizacja. W dzisiejszym czasie, który jest rozchwiany, prawda, który jest nieprzewidywalny, to pokój jest po prostu stabilizacją. Stabilizacją finansową, stabilizacją zdrowotną, stabilizacją w normalności, może po tej całej pandemii, prawda, czy jeszcze może nie do końca, po tego nie wiemy, ale ludzie rozumieją pokój jako stabilizację. A Słowo Boże mówi, że pokój jest zupełnie czymś innym. Boży pokój jest zupełnie czymś innym niż stabilizacja. Wiecie, kiedy patrzymy na przykłady Bożych dzieci w Biblii, to oni dalece byli od tego, żeby mieć ustabilizowane życie. No patrząc na apostoła Pawła, to chyba nie był człowiek, który miał ustabilizowane życie. Domek z ogródkiem, prawda? Gromadkę dzieci, sobie siedział, prawda, na fotelu i rozkoszował się tą stabilizacją. Nie, tak nie było. Wiemy, kiedy czytamy o apostole Pawle, kiedy czytamy o innych apostołach, o uczniach Pana Jezusa, to wiemy, że oni często byli zaskaczani w swoim życiu różnymi sytuacjami. Często byli, przechodzili przez trudne sytuacje, ciężkie sytuacje. Dla nas może nawet nie do pomyślenia, przez co przechodzili, ale oni rozumieli, czym jest Boży pokój. Apostoł Paweł rozumiał, czym jest Boży pokój. Kiedy pisał w swoich listach, to widać, czytacie, prawda, listy, które z więzienia pisał do zboru. Prawda? Już nie mamy czasu, żeby wszystko czytać. Ale w tych listach widać, że on rozumiał, czym jest Boży pokój. Prawda? I inni też rozumieli. Mogli być w tragicznej sytuacji, ale oni mieli Boży pokój. Oni spali w więzieniach, prawda? Kiedy za chwilę mieli być o głowę ścięci. Oni rozumieli, czym był Boży pokój. Prawdziwy Boży pokój. Słowo Boże mówi wyraźnie, czym jest Boży pokój. W liście do Rzymian, wróćmy do tego naszego listu do Rzymian, do 8 rozdziału. I zobaczmy, co tu jest napisane. Rzymian, 8 rozdział, werset 6. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Zgadza się czy nie? Zamysł ciała to śmierć. Tak, nasze ciało niestety starzeje się, nasze ciało umiera z każdym dniem, jesteśmy coraz starsi, niestety. Chcielibyśmy, żeby było na odwrót, ale tak nie jest. I zamysł ciała to śmierć. Komórki, które cały czas gną, można powiedzieć, na spotkanie ze śmiercią. Ale zamysłem ducha jest zupełnie coś innego. I dlatego ktoś powiedział kiedyś, że człowiek im jest starszy, tym powinien być bliżej Boga. Słyszeliście to? Kiedyś jeden z mężów Bożych w historii to powiedział. Że człowiek, wierzący człowiek powinien tak żyć, że im więcej poznaje Boga, im dłużej żyje z Bogiem, to choć ciało sprzeciwia się temu, to duch jest coraz młodszy. To on jest bliżej Boga. On jest chętny na spotkanie z Bogiem. Pamiętam, jak byliśmy u naszej babci Tołubińskiej tam w Toruniu. Ona, wiecie, to było niezwykłe, ale ja chyba nie przypominam sobie takiej osoby, którą bym znał, która miała takie pragnienie spotkania się z Bogiem. Ona miała już prawie 90 lat chyba, prawda? Już była w takim wieku naprawdę sędziwym. Ale rozumiała i miała umysł, który cały czas funkcjonował normalnie. Ci ludzie w tym wieku często mają umysł, który nie funkcjonuje normalnie. Coś o tym wiem. Poznałem dużo takich ludzi i w rodzinie miałem takie sytuacje. A ona miała umysł przez to, że myślę, że żyła z Bogiem właśnie. Że żyła z Bogiem. Żyła Bożą mocą też w swoim życiu. To Bóg dał jej umysł, który miała jasny i przejrzysty do końca swoich dni. I ona mówiła, że jest gotowa. Ona pragnie się spotkać z Bogiem. I zamysłem ciała była śmierć, rzeczywiście, ale zamysłem ducha było życie i pokój. I ona miała pokój w tym. Ona była szczęśliwa w tym, pomimo że na pewno czuła ból, czuła zmęczenie już i nie mogła robić tego, co zawsze by chciała, może fizycznie robić, ale miała pokój. Miała życie i pokój. I to jest właśnie to. To jest właśnie to, co daje Duch Święty. To, czego nie może dać świat. Świat ci nie da takiego pokoju. Choćbyś bardzo, bardzo chciał. Nie dostaniesz go. Może to zrobić tylko i wyłącznie Duch Święty. Bo prawdziwy pokój nie wypływa ani z ciała, ani z umysłu. Tego ci nie da. Nie da ani ciało, ani umysł. Ani żadnej wiadomości, nawet najlepsze. W 15 rozdziale, w 13 wersecie listu do Rzymian, cały czas jesteśmy na razie w liście do Rzymian, jest napisane, zapisane takie słowa, a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Zobaczcie, że pokój i Duch Święty zawsze idą w parze. Ja nie wiem, czy wy widzicie to w Bożym Słowie, ale ja to widzę. Że pokój i Duch Święty zawsze idą w parze. I tu jest napisane, że Bóg chce napełnić nas w tym Duchu Świętym pokojem. Chce, żebyś żył w pokoju. Żebyś kładł się spać i zasypiał. A nie myślał o tysiącach problemów, prawda, które są i które nie znikną. No bo są, oczywiście, że są. Ale Bóg chce ci dać ten pokój. Pokój i spokój w twoim życiu. Bo chcę ci powiedzieć, że Duch to jest rola Ducha Świętego, którego masz, który został ci dany. Żeby dać ci pokój. Żebyś pomimo tego całego chaosu, który jest dzisiaj na świecie, mógł powiedzieć, ja żyję w pokoju. Owszem, jestem podatny na to, co się dzieje dookoła. To nie jest tak, że wiecie, ignorujemy to, co się dzieje dookoła i mówimy, a pandemii to nie ma, nieważne, wiecie, różni wierzący się trafiają. Ostatnio mieliśmy też taką sytuację, że mogę... Nie mówić. No powiem. Wiecie, różne ludzie mają spojrzenie na temat tej pandemii, która teraz jest dzisiaj w świecie, prawda? I czasami ja też jestem zaskoczony, jak można w pewien sposób myśleć. I no, niektórzy mówią, że żadnej pandemii nie ma oczywiście. Niektórzy mówią, że szczepionki to oczywiście, i tu a propos szczepień właśnie, oczywiście to jest taka rzecz bardzo osobista i ja zawsze mówię, że to każdy w swoim sercu podejmuje decyzję, ale się śmieliśmy. Śmieliśmy się z moją żoną, bo mieliśmy taką sytuację, Ewa mi opowiadała, mówi, wiesz, około nas tam w Gdyni mieszkała taka, nie będę mówił skąd, żeby nie było, wiecie, żeby nikt nie doszedł, kto to był przypadkiem, ale ta osoba, wiecie, zrobiła coś ciekawego. Rozmawiała z Ewą, Ewa już się śmieje, rozmawiała z Ewą i się dowiedziała, że Ewa już zaszczepiona jest. I mówi, słuchaj, to ja chciałam coś zobaczyć. Ja chciałam przyłożyć łyżkę do twojego ramienia i zobaczyć, czy ona spadnie, czy nie spadnie. Śmieszne? Ale ona nie żartowała. Wiecie, to jest najbardziej tragiczne, ona nie żartowała. Wiecie, ludzie dzisiaj, to są ludzie wierzący, wiecie, to znaczy my możemy się pośmiać, ale to jest tragiczne. Tragiczne jest to, że ludzie po prostu, którzy uważają się za ludzi wierzących, to nawet to była grupa zielonoświątkowa, z tego co się dowiedziałem, mogą mieć tak wypaczone podejście na temat w ogóle duchowości. No, ludzie, no, albo chodzisz, masz mądrość Ducha Świętego w tym wszystkim, albo wierzysz w takie rzeczy, no. Albo wierzysz w takie rzeczy. Jak można mieć pokój, kiedy myśli się w ten sposób? No to jest w ogóle nie do ogarnięcia dla mnie. Nie do ogarnięcia. Łyżka spadła. I ona powiedziała, no chyba rzeczywiście to tak nie działa. to jest śmieszny przykład, wiecie, ale my czasami tak myślimy. My czasami zamiast w duchowy sposób patrzeć na rzeczywistość, to mamy jakieś dziwne wyobrażenia na pewne rzeczy, przeczytane gdzieś w internecie. Wiecie, zamiast w Biblii, to szukamy w internecie różnych odpowiedzi. Dostałeś narzędzie, korzystaj z niego. Dostałeś moc Ducha Świętego, bracie i siostro. Do tego, aby Bóg pokazywał ci swoją wolę w swoim słowie. Do tego, aby cię prowadził każdego dnia. Korzystaj z tego. Nie zaniedbuj tego. Bo możesz zaniedbać i tak to się kończy, że takie rzeczy wychodzą. Okej. Więc dzięki mocy Ducha Świętego jesteśmy napełniani pokojem. Możemy mieć pokój. Ja nie mówię, że zawsze tak jest, bo nie zawsze tego chcemy. Ale możemy. To jest dla nas dostępne. Słuchajcie. Dla każdego, dla ciebie i dla mnie jest to dostępne. Bóg powiedział, moją wolą jest, żeby moje dziecko żyło w pokoju na tym świecie. Pomimo tego chaosu całego. Żeby żyło w pokoju. Żeby nie było podatne na te wszystkie bzdury, które krążą gdzieś dookoła. Ja nie mówię, że pandemii nie ma. Absolutnie jest. Wszyscy do tym doskonale wiemy. Ale mimo wszystko w tym czasie mogą nadejść jeszcze trudniejsze, słuchajcie, czasy. No tak czy nie? Nie wiemy, co będzie jutro. Ale mimo wszystko Bóg gwarantuje nam to w Bożym Słowie, że do czasu, kiedy On nie powróci, w tym duchowym królestwie możesz żyć w pokoju. W mocy Ducha Świętego możesz żyć w pokoju. No właśnie. Drugi list Piotra, ostatni fragment na temat pokoju. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, werset 14. O, to jest właśnie esencja, co Bóg oczekuje od swojego dziecka. Trzeci rozdział drugiego listu Piotra, werset 14. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, więc to jest też z nas, tak? Ja nie mówię, żebyśmy dobrze zrozumieli. To słowo staranie, w tym słowo staranie nie chodzi o to, że my możemy sami sobie wypracować ten Boży pokój. Ale możemy zabiegać o to, żeby ten Duch Święty rzeczywiście dawał nam ten Boży pokój. Starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany. W czym? W pokoju. Abyście znalezieni zostali w pokoju. Chciałbyś, żeby kiedy Jezus powróci, a nie wiemy, kiedy Jezus powróci, znalazł się w depresji, znalazł się w załamaniu psychicznym, znalazł się w jakiejś takiej sytuacji, że ty po prostu jesteś zamieszany w swoim życiu, że nie wiesz, co robić. On nie chce tego. On powiedział, i my nie wiemy, kiedy to się wydarzy. On mówi, ja kiedy przyjdę do ciebie, kiedy spotkasz się ze mną, kiedy powrócę na tą ziemię, ja chcę spotkać cię bez skazy, bez nagany, w pokoju. W Bożym pokoju. Tak. I ostatni aspekt Królestwa Bożego. Tak szybko dzisiaj przeszedłem przez to, bo to mówię, to jest może być tematem całego studium biblijnego, każdy z tych aspektów. Ale chcę wam właśnie pokazać te właśnie najważniejsze myśli na temat atrybutów Ducha Świętego, to co Bóg mi pokazał i myślę, że to chciałem się dzisiaj właśnie podzielić. Radość, to jest ciekawy temat dopiero. Radość, wiecie, radość można udawać, tak jak na początku powiedziałem. Wiecie, kiedy przyglądałem się, ja ostatnio lubię czytać biografię, tak mi jakoś złożyło, że czasami lubię patrzeć, ale na biografię ludzi, których już nie ma. Bo którzy jeszcze są, no to jeszcze dużo może się zmienić w tej biografii, ale czasami przyglądam się ludziom, których nie ma już dzisiaj na świecie. I wiecie, to jest też ciekawe, że komicy, tacy wiecie, ludzie, którzy są w kabaretach, z których ludzie się śmieją. Teoretycznie zawsze mi się wydawało, że to są ludzie najbardziej pozytywni. Oni mają najwięcej radości w sobie. Ja byłem niewierzący, to zawsze tak myślałem, że, wiesz, że człowiek, który umie się dzielić z tą radością, to on żyje tą radością. Nie? To takie było dla mnie oczywiste. Ale tak nie jest. I pewien taki aktor, chyba wielu z nas go znało, Bogdan Smoleń. Znaliście Bogdana Smolenia? Już nie żyje. Tak. Ja zawsze go bardzo lubiłem w dzieciństwie, bo on miał tak fajne skecze i śmieszny był. Nie był jakiś wulgarny nigdy, ale właśnie taki zabawny i dosyć pozytywny, miał dużo tej pozytywnej energii. Zawsze mi się wydawało, że jeżeli ten człowiek jest taki radosny, to on musi mieć bardzo fajne życie. On musi mieć radosne życie. I tak myślałem, dopóki nie przeczytałem, jakie on miał życie, słuchajcie. A miał tragiczne życie. Jego syn popełnił samobójstwo. On miał duże problemy z psychiką i umarł w takim momencie, powiedzmy, którym Bóg miałby duży problem, żeby powiedzieć, że znalazłem cię w pokoju. To nie był pokój, to nie była radość. Pomimo, że człowiek to był jego zawód, żeby rozśmieszać ludzi, żeby pokazywać ludziom radość, można powiedzieć, nie? To nie jest to samo. To nie jest to samo i to nie był jedyny przykład takich ludzi, którzy na zewnątrz, ich rolą jest to, żeby się śmiać, żeby się cieszyć często, ale ich życie jest po prostu katastrofą. Ich życie osobiste jest katastrofą. I Bóg mówi, ja nie taką radość wam daję. Nie taką, którą świat widzi. Chociaż on powinien zobaczyć, tak? Ale wiecie, o czym mówię. Nie chodzi o to, to nie jest ta radość taka, wiecie, tylko zewnętrzna, tak? I ludzie, wiecie, ludzie, zauważyłem, że ludzie umią, nawet niewierzący ludzie, umią wyczuć prawdziwą radość, wiecie? Nie będę dzisiaj się wgłębiał w przykłady, które, o których czytałem, ale ludzie, nawet niewierzący, umią wyczuć, kiedy człowiek naprawdę ma radość. Kiedy naprawdę ma w życiu radość. I powinniśmy, każdy z nas powinien mieć takie sytuacje, że ludzie widzieli w nas Bożą radość. Tak powinno być, prawda, czy nie? No powinno tak być. Mamy w końcu tego Ducha Świętego, czy nie? No mamy. I to jest jego jeden z atrybutów. Radość w Duchu Świętym, o czym czytamy. I ludzie powinni widzieć tą radość. Nie zawsze to musi być taka radość, wiecie, że człowiek żyje w euforii. I wiecie, i po prostu skacze do sufitu. Nie, bo różne sytuacje się trafiają w życiu. Czasami człowiek jest zasmucony i Pan Jezus też o tym mówił, nie? Ale ogólne funkcjonowanie twojego życia, ogólne nastawienie twojego życia musi być widoczne jako radosne. Dlatego, że masz radosnego Boga. Bóg nie jest Bogiem, który płacze. Siedzi na tronie i płacze, wiecie. I prosi aniołów, żeby mu chusteczki podawali. Nie? To nie jest nasz Bóg. Bóg mówi i wiele postaci w Biblii pokazuje, że oni byli radośni w swoim życiu. Że oni mieli radość, tą Bożą radość. Tą Bożą radość, pokój i radość. Nie? I dla nich życie było fascynujące. Apostoł Paweł mówi, nie wiem, co dla mnie ważniejsze, czy pójść tam do Boga, czy być z wami. Bo dla niego życie było fascynujące. Dla niego życie, nie, pomimo że było trudne, ono nie było męczarnią. To nie było tak, że on musiał, wstaje nowy dzień, ja się muszę zmagać dzisiaj wiecie, z tysiącem nowych problemów. Jak kiedy ja czytam o apostole Pawle, to ja widzę, że jego fascynowało życie. On się cieszył życiem. On kochał to, co Bóg daje. Kochał to, do czego Bóg go powołał też, prawda? To było jego pasją, można powiedzieć. Ja lubię to słowo używać, bo pasja jest czymś takim, co my pragniemy. Czego my chcemy. To nie musimy się zmuszać do pasji. Jeżeli masz jakąś pasję, to ty nie musisz, wiesz, dzisiaj rano wstawać i mówić, dzisiaj się muszę tego zmusić. To po prostu jest w twoim nastawieniu i chcesz to robić. Tak? I Słowo Boże mówi właśnie, żebyśmy chodzili w radości. W radości w Duchu Świętym. Kobieta, gdy rodzi, jeszcze wrócę, nie musi się otwierać, bo już czytaliśmy ten fragment, jeszcze raz go przeczytam. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta udręcek woli, radości, że się człowiek urodził. Jest radosna. Radosna, że widzi swoje dziecko. Jest radosna. Nawet, słuchajcie, jak to jest taka sytuacja trudna, o jakiej mówiłem dzisiaj, to ten ojciec było widać, że on tak bardzo kocha to dziecko, że wiecie, ta radość jest widoczna, chociaż ona może po polsku mówiąc być zupełnie niewidoczna w tym momencie. Bo on płacze, kiedy je widzi. Ale on wie, że to jest dla niego tak cenny skarb, że on może się cieszyć z tego, że ma ten skarb w ogóle. Pomimo, że może ten skarb zaraz stracić. Nie? Niezwykłe to jest. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. I to jest też piękne słowo. Nikt nie może ci odebrać radości w Duchu Świętym. Nikt. Nie ma takiej siły. Ludzie mogą spróbować się uprzykrzyć życie. Może się wydarzyć tysiąc rzeczy, wiesz, które są bardzo trudne i przygnębiające, ale Bóg mówi, ja obiecuję ci, że nikt nie może ci odebrać tej Bożej radości. Nikt nie może ci odebrać. Może sam nie chcieć tego. Możesz to odrzucić, ale nikt nie może ci tego odebrać. I Słowo Boże o tym wyraźnie o tym mówi. I na koniec będziemy zmierzać już do końca. Jeszcze przeczytam jeden fragment z drugiego listu do Tymoteusza, z pierwszego rozdziału. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wersety 3-4. Wersety 3-4. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wersety 3-4. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomny na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. I znowu tutaj w tłumaczeniu gdańskim, wiecie, jest napisane, abym był radością Bożą napełniony. Abym był napełniony Bożą radością, kiedy Cię ujrzę. To jest niezwykłe tutaj, że apostoł tutaj pisze o takich ludzkich relacjach, prawda? Kiedyś chce się z kimś spotkać, tutaj w tym przypadku o tym Mateusza o tym pisze, ale pisze, że to będzie moment, kiedy będzie napełniony radością. To będzie taka radość właśnie, to nie będzie taka ludzka radość. Chociaż po ludzku my się cieszymy, kiedy się spotykamy, prawda? Po jakimś długim czasie. Mamy dzieci na obozach, jak się spotykamy po tygodniu już, to one są radosne, prawda? Jeżeli macie psy, to wiecie, że jak nawet na zwierzętach to widać, kiedy pies czeka na swojego pana, to on jest taki radosny, że po prostu aż ta radość go rozpiera. I to jest taka naturalna cecha, że się cieszymy. Ale tu jest mowa o innej radości, o tej Bożej radości, że on pisze, że będę napełniony Bożą radością, a to jest zupełnie coś więcej. to jest już inny wymiar tej radości, tak? Niezwykłe. A więc Duch Święty napełnia człowieka wierzącego radością i chce to robić. Chce to robić. Chce to robić. O owocach Ducha Świętego, kiedy czytamy, tak? Jest to jeden z owoców Ducha Świętego. Pokój i radość są wymienione jako owoce Ducha Świętego w liście do Galacjan, prawda? Znamy ten werset, na pamięć znamy. Na szkółce dzieci znają ten werset, tak? Jakie są owoce Ducha Świętego? Między innymi jest to pokój i między innymi jest to radość. Czyli właśnie pokazuje Słowo Boże, że tak, tak, tak jest, to działa, nie? Owoc, drzewo rośnie, wydaje owoc, nie? Nie schnie, ale wydaje owoc, którym jest między innymi pokój i radość. Więc sprawiedliwość w Duchu Świętym, pokój w Duchu Świętym i radość w Duchu Świętym. I chrześcijanin właśnie może żyć na ziemi, nie musi być oderwany od tego życia i nawet nie może, nie powinien być oderwany od tego życia. Gdzie zamknąć się gdzieś w klasztorze i powiedzieć, o, jakoś to życie przeżyje, prawda, Bóg da mi tutaj wszystkie te atrybuty i dotrwam, i przetrwam, nie? I będzie fajnie. Ale kiedy patrzymy na historię właśnie, czasami dobrze jest patrzeć na historię Bożych mężów różnych, oni nigdy nie żyli w odosobnieniu. Nigdy nie żyli. Oni mieli mnóstwo problemów. Właśnie ci, którzy mówią, że przeżyli to życie w Bożej radości, mieli najwięcej czasami problemów. Ale oni docenili, czym jest prawdziwa Boża radość, czym jest prawdziwy Boży pokój i czym jest prawdziwa Boża sprawiedliwość w Duchu Świętym. I na koniec, jeszcze już na sam koniec, chciałem wam taką osobistą historię opowiedzieć. Wiecie, słuchałem właśnie jednego z pastorów, który przypomniał mi to słowo. On trochę inaczej zupełnie brzmiało na temat właśnie Królestwa Bożego i na czym polega Królestwo Boże. I to było niezwykłe, że słuchałem tego kazania po 25 latach. Słuchałem go 25 lat temu też. Dokładnie takie samo słowo powiedział po 25 latach. I zacząłem tak szukać w tym, co on mówi, jaka jest recepta na to, żeby żyć w tym Duchu Świętym, prawda? Jaka jest recepta, żeby żyć w tej sprawiedliwości, pokoju i radości? Oczywiście, odpowiedź jest taka, musisz żyć z Bogiem, no to wszyscy o tym wiemy. Musisz czytać Boże Słowo, tak? Musisz, powinieneś pragnąć tego. Ale powiedział jedną ciekawą rzecz. Jest taki bonus dodatkowy. Spróbuj wygospodarować sobie pół godziny w ciągu swojego dnia na to, żeby się skupić na uwielbieniu Boga. Nie na proszeniu, Panie Boże, daj mi to, daj mi to, daj mi to, daj mi to. Bo Bóg nie jest, wiecie, niedoinformowanym Bogiem. To jest takie ciekawe słowo. Że ty musisz w swojej modlitwie przekazać mu wszystkie informacje. Bo on nie wie. Zapomniał, nie wiem, zagapił się. Więc trzeba mu tu po kolei wszystko powiedzieć. Bóg oczekuje nastawienia twojego serca. Że jak przyjdziesz i będziesz go uwielbiać. I wiecie, i tutaj nie ma jednakowej recepty na to, bo jesteśmy bardzo różni. Każdy z nas inaczej rozumie czas uwielbienia Boga. Że kiedy pamiętam brata Jana, on powiedział zawsze mówił takie słowa. Wiesz, Tomek, diabeł to najbardziej się boi żywych pieśni, kiedy się żywo śpiewa. Pamiętam to. I on może nie powiedział tego, co ja chcę dzisiaj powiedzieć, ale ta myśl właśnie jest ważna. Diabeł nie tyle boi się pieśni samych, co on nienawidzi tego czasu, kiedy ty uwielbiasz Boga. Kiedy jesteś skupiony na tym, żeby skupić się na Bogu tylko i wyłącznie. Wiesz, nie myśleć teraz, co będziesz jadł na obiad dzisiaj, czy prawda, czy co będzie jutro w pracy, ale żebyś poświęcił ten czas i skupił się na tym, żeby po prostu uwielbiać Boga. Tak jak to rozumiesz. Tak jak ci dyktuje twoje serce. I pomyślałem sobie, wiecie, tam jak byliśmy w Gdyni, siedziałem sobie na takiej ławeczce rano o 6:00 i przychodzili ludzie. Wiecie, wchodzili ludzie na taką aleję tam, która pokazywała piękny wschód słońca nad morzem. I wiecie, i pomyślałem sobie, że widzę tych ludzi, którzy 15 minut potrafią stać w ciszy i delektować się tym obrazem. Tak po prostu. Oni nie muszą mieć instrukcji obsługi gdzieś tam powieszonej, co robić, jak delektować się pięknym wschodem słońca nad morzem. I to mi dało taki obraz, że jeżeli ty żyjesz z Bogiem, to nie musisz mieć instrukcji, jak rozkoszować się tym Bogiem. Jak rozkoszować się tym Bogiem. Jak przebywać w Jego obecności i się skupić tylko na tym, wyłączyć te wszystkie swoje, wiesz, myśli, które dookoła nam głowy chodzą każdego dnia i skupić się na tym, żeby Go uwielbiać. I On tego najbardziej od nas oczekuje. Bo On wie, czego potrzebujemy. Słowo Boże mówi, że wie, czego potrzebujemy, ale potrzebuje takiego nastawienia naszego serca, kiedy będziesz miał ten czas, osobisty czas z Bogiem, kiedy będziesz mógł wyłączyć wszystkie myśli i mógł skupić się na tym, jakie jest wspaniałe. Jeżeli nie wiesz, jak to robić, otwórz psalmy, czytaj, jak psalmista to robił. Tam jest dużo przykładów. Ale myślę, że wiesz, jak to robić. Każdy z nas, który żyje z Bogiem, który ma relację z Bogiem, to wie, jak to robić. I to jest bardzo ważne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest zamykanie takiej furtki diabłu. On w tym momencie nie atakuje cię już myślami na tym, wiesz, co jeść na obiad, tak? Czy co jutro będziesz robił, prawda? Ale kiedy się skupiasz na uwielbieniu Boga, na chwaleniu Go, na tym, żeby rozkoszować Jego obecnością, to Duch Święty ma otwarte drzwi, żeby działać w tobie, w twoim sercu. I to jest taka moja osobista, może nie znajdziecie takiej instrukcji w Biblii, oczywiście, nie? Ale warto spróbować, nie? Zobacz, jak będzie twoja relacja z Bogiem wyglądać, kiedy poświęcisz ten dodatkowy czas. Ja nie mówię, żeby teraz każda modlitwa była tylko uwielbieniem, bo Bóg też tak nas zaprogramował, że chce, żebyśmy się dzielili też z Nim swoimi potrzebami, pomimo, że je zna. Prawda? No, to jest naturalne. Kiedy komuś ufamy, kiedy kogoś kochamy, to chcemy się dzielić tym, tym bardziej, że wiemy, że On ma wszelką moc, żeby to zmienić. I to jest nasza naturalna potrzeba, żeby o tym Bogu mówić. I Bóg chce, żebyśmy o tym mówili. Ale warto mieć taki ekstra bonusowy czas, kiedy możesz poświęcić czas tylko na to, żeby się skupić na uwielbieniu Boga. I myślę, że nie zawiedziecie się na tym. Spróbujcie tego w swoim życiu. Myślę, że nie zawiedziecie się na tym. Dlatego, że Królestwo Boże, jeszcze raz to powtórzę, to nie jest pokarm i napój, to jest sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Amen. Amen.